Od czasu do czasu nasi wyznawcy pytają, czy w tej naszej w sumie niedługiej historii Kościoła nie pojawiły się zmiany, które sprawiają, że ten adwentyzm XIX wieku i ten adwentyzm XXI wieku to dwa zupełnie różne kościoły. Tu i tam pojawiają się pewne głosy, głosy troski, które mówią, że prawdopodobnie gdzieś na skutek upływu czasu zatraciliśmy pewne pierwotne zasady, które wyznawał nasz Kościół. Być może wy także zadawaliście sobie pytanie, czy wiara współczesnego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego to jest także wiara pionierów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Jednym z takich zagadnień jest pojmowanie Boga, Jego natury. Fakty są takie, że pierwsi pionierzy naszego Kościoła, ci, którzy byli filarami tej pierwotnej naszej adwentowej teologii, przeważającej większości byli to ludzie odrzucający Trójcę. Byli to przekonani antytrynitarzy. Dzisiaj możemy zerknąć do jednej z wypowiedzi Jamesa Batesa, który napisał w roku 1827 następujące słowa. Przy całym szacunku dla nauki o Trójcy doszedłem do wniosku, że nie jest możliwe, bym wierzył, że Pan Jezus Chrystus, Syn Ojca, jest także wszechmogącym Bogiem, Ojcem, jedną i tą samą istotą. Dzisiaj wierzymy, że Pan Bóg objawił się nam jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Dzisiaj wyznajemy tą potrójną ideę Boga. Wierzymy, że Pan Bóg objawił się nam jako Trójca na kartach Pisma Świętego. Ale na początku, jak widzimy, nasi pionierzy mieli nieco odrębne zdanie w tej kwestii. Powstaje zatem pytanie, czy doszło do jakiegoś przewrotu, czy coś zgubiliśmy, czy może doszło do jakiegoś umyślnego zmienienia kursu. Dlaczego tak się stało, że dzisiaj wyznajemy nieco odmienną koncepcję natury Bożej niż to, co było na początku? Czy wiara pionierów adwentyzmu na temat bóstwa była właściwa, czy nie? Jak należy zakładać, albo pionierzy się mylili, a Kościół ma rację, albo pionierzy mieli rację, a obecnie Kościół Adwentystów Dnia Siódmego popadł w odstępstwo od biblijnej prawdy. Są oczywiście krańcowe wnioski, ale pytania są niezwykle istotne. Dlaczego jest ta różnica? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zerknąć do kilku informacji, które będą mogły nam pomóc w znalezieniu faktycznego spojrzenia. Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę, że Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w swoich początkach był kościołem, który miał przed sobą niesamowicie trudne zadanie, dlatego że tworzący je ludzie, teolodzy, kaznodziejowie, wywodzili się bardzo często z różnych tradycji kościelnych. Był to kościół, który nie posiadał wspólnego credo, wyznania wiary. Bardzo często w wielu kwestiach ludzie różnili się między sobą, a jednoczyła ich jedna idea – Pan Jezus niedługo powraca. Chcemy być na to spotkanie gotowi. Ale kiedy między sobą nawet rozmawiali na temat różnych zagadnień biblijnych, okazywało się, że mieli między sobą wiele różnic, że nie zgadzali się w wielu kwestiach, że w wielu poglądach bardzo się mocno od siebie różnili. Był to także czas, kiedy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego musiał wypracować swoje spojrzenie na wiele kwestii. Dlatego też pojawiło się takie zdystansowanie od tego modelu natury Bożej, który od wieków funkcjonował już w kościołach, które istniały obok. Możemy ten proces formowania się poglądu na temat Bożej natury podzielić na takich pięć okresów. Między rokiem 1846 a 1888 był to czas zdecydowanej dominacji antytrynitaryzmu. Rok 1888 do 1898 był to okres, kiedy pojawiły się pewne pierwsze refleksje, że jednak chyba nie do końca jesteśmy wierni Słowu Bożemu. Pojawiły się pierwsze symptomy tego, że ten obraz Boga, który pielęgnujemy w Kościele, nie do końca opiera się na Słowie Bożym. Rok 1898 do 1915 jest to okres zmian doktrynalnych. Wreszcie rok 1915 do 1946 jest to już powolny zanik tych idei antytrynitarnych. I wreszcie od roku 1846 do dnia współczesnego stoimy zdecydowanie na gruncie tej trynitarnej koncepcji Boga. Spójrzmy w takim wielkim skrócie, dlaczego tak właśnie się działo. Tak jak powiedziałem, pierwsi adwentyści musieli wypracować swoje zasady. Jednoczyła ich idea powracającego Chrystusa, ale mieli wiele pytań. Co z chrztem? Który dzień powinniśmy święcić? Jaka jest natura człowieka? I wiele, wiele innych pytań. Między innymi także były te pytania na temat Bożej natury. Kilka powodów, dla których nasi pionierzy byli zdystansowani do tej trynitarnej koncepcji Boga. Przede wszystkim mówili oni, proszę znaleźć w Biblii termin Trójca, czy on tam w ogóle występuje. Czy to się pojawia? Oczywiście odpowiedź brzmi nie. Chociaż, mimo że brakuje słowa, sama koncepcja, sam obraz Boga, taki możemy znaleźć. Kolejny powód, to co czytaliśmy na początku, wypowiedź Batesa. Niektórzy adwentyści uważali, że nauka o Trójcy zakłada, że Ojciec i Syn są tą samą osobą, która często wychyla, jeśli tak można powiedzieć, głowę zza chmur jako Ojciec, raz jako Syn, i to wprowadzało ich wielką konsternację, więc odrzucali ten pogląd jako nielogiczny. Kolejnym problemem, z którym się musieli zmierzyć, było to, że koncepcja Trójcy w zrozumieniu naszych pionierów zakładała istnienie trzech bogów. To była ta kolejna skrajność, a więc pytanie, czy wierzymy w jednego, czy w trzech bogów. Biblia mówi, że Bóg jest jeden. A więc wielu pionierów adwentowych właśnie dlatego odrzucało koncepcję Trójcy. Inni mówili, gdyby Pan Jezus był Bogiem, nie mógłby umrzeć na krzyżu, bo Bóg jest wieczny, a więc co byłoby z naszym zbawieniem? Pytania wydają się bardzo logiczne. Kolejny problem, który pojawia się, to pewne określenia używane w Biblii odnośnie Chrystusa. Chrystus był nazywany wyraźnie Synem Bożym, a także w Księdze Apokalipsy nazwany jest początkiem stworzenia Bożego. I to były argumenty, które dosyć mocno przemawiały. Inni z kolei twierdzili, że Pismo Święte nie ukazuje osoby Ducha Świętego jako bytu osobowego. I w związku z tym wielu teologów adwentystycznych w pierwszym okresie formowania się naszego Kościoła powiedziało, nie uznajemy trynitarnej koncepcji Boga. Ale w miarę prowadzonych studiów biblijnych, szczególnie wtedy, kiedy Pan Bóg ukazał liderom naszego Kościoła tą cudowną prawdę o zbawieniu z łaski, przez wiarę, o Bożej miłości, coraz więcej osób zaczęło zastanawiać się, kto nam to zbawienie przyniósł. Kto jest gwarantem naszego zbawienia? Kto nam okazuje tą miłość, cierpliwość, łaskę? Kto nas tak bardzo kocha? Czy mówimy o wysłanniku nieba, którym jest anioł, jakieś stworzenie, a może to sam Bóg stąpił pośród nas, żeby powiedzieć nam, jak bardzo nas kocha. Uriah Smith napisał w roku 1898 tak. Bóg Ojciec jedynie jest bez początku. W najdawniejszej epoce, w jakiej mógł mieć miejsce początek, okresie tak odległym, iż dla ograniczonego umysłu jawi się jako wieczność, pojawiło się Słowo. Są to symptomy tego, że już w umysłach teologów adwentystycznych jawi się ta myśl, że mimo iż Biblia ukazuje Chrystusa jako Syna Bożego, jako Słowo Boże, zaczęli oni umiejscować moment pojawienia się Jezusa Chrystusa w tak odległej przeszłości, że właściwie równało się to wieczności. Wyraźne symptomy tego, że zaczęli dostrzegać, jak poważną rolę w naszym zbawieniu pełni Jezus Chrystus. Ale takim przełomowym rokiem, w którym zaczęto dostrzegać z całą wyrazistością dostojeństwo, majestat, boską naturę Chrystusa, był moment, kiedy do tej dysputy, do tych rozmów na temat teologii włączyła się także jedna z pionierek adwentystycznych, Ellen White. W książce Desire of Ages, Życie Jezusa, napisała ona, zawsze, dosłownie od dni wieczności, Jezus Chrystus, Pan, stanowił jedno z Ojcem. Bardzo mocno był to zwrot w kierunku tego biblijnego nauczania na temat boskiej natury Jezusa Chrystusa. Rok 1898. Kolejne wypowiedzi z tej właśnie książki, którą dzisiaj uznajemy przecież za coś oczywistego. Ellen White pisała, w Chrystusie tkwi życie prawdziwe, niezapożyczone, ani też niedziedziczone. A więc życie nieotrzymane od nikogo. Chrystus jest tak samo wieczny jak Ojciec. Następna wypowiedź z tejże właśnie książki. Grzechowi można się będzie przeciwstawić i odnieść nad nim zwycięstwo jedynie za pośrednictwem trzeciej osoby bóstwa, która przybyła na ziemię nie z inną siłą, ale w pełni boskiej mocy, Mowa jest oczywiście o Duchu Świętym. A więc ta książka sprawiła, że adwentyści zaczęli doceniać, dostrzegać, że to zbawienie, które otrzymujemy od Boga, nie jest dziełem stworzeń. Jest ono dziełem, jest gwarantowane przez Stwórcę, przez Boga, który w każdym calu, na każdym kroku podkreśla, że gwarantuje to swoją boską mocą. Coraz bardziej teolodzy adwentowi zaczęli zwracać się w kierunku biblijnego nauczania na temat natury Bożej. W roku 1913 w czasopiśmie Review and Herald ukazało się jedno z pierwszych adwentowych wyznań wiary. Powiedziano tam: adwentyści dnia siódmego wierzą w boską Trójcę. Ta Trójca składa się z wiecznego Ojca, Pana Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, trzeciej osoby bóstwa. Jednym z problemów, dla których w takich wielkich bólach rodziła się ta trynitarna koncepcja Boga, było to, że kiedy adwentyści odrzucili tradycję jako źródło nauczania, odrzucili wraz z nią pewne słownictwo, które dotykało natury Boga, musieli to wszystko wypracować na nowo. Brakowało słów, brakowało terminów, brakowało definicji. Wszystko trzeba było na nowo poustalać. Stąd też ta teologia adwentowa rodziła się w niemałych bólach. Biblia zaczęła coraz mocniej, coraz zdecydowanie przemawiać, tak że w końcu ten trynitarny obraz Boga jawił się z coraz większą wyrazistością. Następuje czas, kiedy tylko nieliczni adwentyści zachowują ten tradycyjny pogląd i większość już adwentystów zmierza w kierunku trynitaryzmu. W roku 1930 na zlecenie Generalnej Konferencji opracowano zasady wiary. W 1931 roku zostało ono opublikowane w roczniku adwentystycznym w Yearbooku. W roku 1946 przyjęła te zasady wiary Generalna Konferencja na swoim zjeździe. Tylko nieliczni adwentyści odrzucają Trójcę, trwając przy swoich antytrynitarnych poglądach. I wreszcie rok 1946, który był również pewnego rodzaju przełomem. Właśnie po tym roku ukazują się kolejne opracowania. W roku 1957 słynne dzieło Fruma Question on Doctrine, gdzie ten teolog odpowiadał na pytania zadawane bardzo często adwentystom, między innymi na pytania dotyczące koncepcji Boga. I w roku 1980, nie tak dawno, ukazał się nowy zbiór 27 zasad, w tej chwili już 28 mamy, zasad wiary, który został przyjęty przez Generalną Konferencję. Oczywiście w takim wielkim skrócie historycznym dotykam kwestii formowania się pewnych zmian koncepcji Boga, które w naszym Kościele się pojawiły, ale można powiedzieć, dlaczego o tym w ogóle wspominamy. Wielu młodych adwentystów, kiedy szuka swojej tożsamości, zadaje pytanie, czy przypadkiem Kościół nie zmienił kursu, czy Kościół nie odszedł od tych źródeł, które na początku miały związek z tą antytrynitarną koncepcją Boga. Ale właśnie, moi drodzy, gdzie musimy szukać swoich początków? Czy początek Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego to jest XIX wiek? A może początek Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego to czasy, kiedy formował się Kościół Jezusa Chrystusa? Naszym pytaniem, które musimy sobie zadać, to jest pytanie, jak wierzyli apostołowie? Czego nauczali apostołowie? Co Pismo Święte mówi na temat Boga i Jego natury? Ta księga mówi nam, moi drodzy, że zrozumienie natury Boga jest darem. To nie jest kwestia naszych logicznych spekulacji. Pan Jezus powiedział w Ewangelii według świętego Mateusza: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój i nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Prawda o Bogu przychodzi od Niego, nie z mądrych ksiąg, nie z wyznań wiary, ale ta prawda o Bogu przychodzi jako objawienie, które Pan Bóg kładzie nam na serca, gdzie nam przedstawia się na kartach Pisma Świętego i mówi nam: patrz na mnie w ten sposób. Pan Jezus, to odwieczne Boże Słowo, przyszedł do swoich, żeby przedstawić Ojca, jaka była reakcja narodu? Swojego nie przyjęli. Tego jedynego w swoim rodzaju Boga, który chciał im ukazać, jak wielką miłość Pan Bóg żywi do swojego ludu. Ewangelia Jana mówi o tym, jak to Słowo stępuje między ludzi i ludzie, naród wybrany, nie rozumie tego Słowa, odrzuca je. Ale na zakończenie Ewangelii Jana czytamy, że jeden z apostołów, Tomasz, pada na kolana przed Jezusem Chrystusem i mówi do Niego: Pan mój i Bóg mój. Jesteś moim Zbawcą, jesteś moim Panem. Ja dotykałem Twoich ran, ja dotykałem Twojej cielesności, ale wiem, że gdzieś tam w głębi kryje się boskość. Jesteś moim Panem i moim Bogiem, moim Zbawicielem. Dlaczego o tym w ogóle mówimy? Czy jest sens o tym dyskutować? Moi drodzy, chcę wam powiedzieć, że dyskusje na temat Trójcy są jak nieprzebrany ocean. Możemy stanąć po różnych stronach barykady, przekonywać się nawzajem, ale tak naprawdę chyba nie tego Pan Bóg od nas oczekuje. Ja wierzę, że pogląd, który dzisiaj piastujemy w naszym Kościele, jest poglądem opartym bardzo mocno na fundamentach Słowa Bożego. Ale moi drodzy, żadna dyskusja, akademicka dyskusja nie stanowi tego, że jesteśmy chrześcijanami. Na pewno znacie fragment Ewangelii Jana, gdzie Pan Jezus pewną sobotę uzdrowił ślepca. Człowieka chorego na ślepotę od urodzenia. Jest to wielki szok, bo to sobota. Choroba, która nie mogła być przez ludzi rozwiązana, zostaje uleczona. Ten, który nie widział od urodzenia, widzi i przychodzą do niego wielcy teolodzy i zadają mu pytanie. Mówiąc: daj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. Na to on odpowiedział: czy on jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem, byłem niewidomy, a teraz widzę. Popatrzcie, to nie wiedza, to nie informacje stanowiły o tym, że ten człowiek przyjął swoje zbawienie. On spotkał Jezusa i być może o nim zbyt wiele nie wiedział, ale wiedział jedno. Byłem niewidomy, a teraz moje oczy mogą patrzeć i cieszyć się światem. Dokonał tego Jezus. Chociaż nie rozumiem do końca, kim jest, ale wiem, że On żyje. Wiem, że działa, wiem, że pomaga. Moi drodzy, nie mamy zbyt wiele czasu, żeby roztrząsać wszystkie aspekty tych trudnych zagadnień teologicznych, ale jestem przekonany, nasze wzrastanie w Bogu, wzrastanie w łasce i poznaniu naszego Boga, Zbawiciela Jezusa Chrystusa, nie polega tylko na gromadzeniu teoretycznej wiedzy, ale polega na tym, abyśmy tak jak ten człowiek powiedział: nie wszystko rozumiem, ale jedno wiem, w moim życiu Pan Jezus okazał swoją moc. Jestem przekonany, że tego właśnie potrzebujemy. Indywidualnie, w naszych zborach, w naszym kościele, tym krajowym, tym kościele ogólnoświatowym. Potrzebujemy chyba mniej dyskusji, a więcej służby. Mniej rozmów, teoretyzowania, ale więcej otwarcia się na Bożą moc. Taką naszą cichą modlitwą, prośbą do Boga, jaką kierujemy, jest właśnie to pragnienie, ażeby ten dzisiejszy czas nas troszeczkę zmienił. Żeby Pan Bóg pokazał nam, jak mamy poukładać swoje życie. Żebyśmy zdawali sobie sprawę, że tak naprawdę wszystko, co jest najważniejsze w naszym chrześcijaństwie, to spotkać się z Nim, z naszym żywym Panem, tym zmartwychwstałym, tym zwycięskim, tym pełnym mocy. Żebyśmy szli każdego dnia z Nim, nawet jeśli Go nie rozumiemy. Nawet jeśli nie każdy element Jego służby, działalności potrafimy nazwać. Nawet jeśli nie wszystko potrafimy ogarnąć naszym umysłem, to jedno powinniśmy wiedzieć. On żyje, On działa, On umiłował mnie ponad wszystko i On przygotował mi drogę. Wyobraźmy sobie, kiedy wszyscy zgromadzimy się wokół Bożego tronu, ile czasu będziemy mieli, żeby zadawać pytania, które dzisiaj nas nurtują. Ale żeby je zadać, trzeba się tam najpierw znaleźć. Życzę każdemu z nas, abyśmy mogli mieć tą pewność, że Pan Jezus przygotował naprawdę wszystko, abyśmy tam się znaleźli. Ode mnie i od Ciebie zależy, jak odpowiemy na to zaproszenie. Niechaj będzie chwała Bogu temu, który nas umiłował, zanim zdążyliśmy narozrabiać, zanim zdążyliśmy cokolwiek złego uczynić, On był gotów miłować nas aż do końca, aż do dnia zwycięstwa. Niechaj Jemu będzie chwała, cześć i moc za wszystko to, co czyni, ażeby nas ratować.